Minęła godzina 18, jesteśmy w radiu UWMFM 95,9 MHz. Jest kolejna sobota. Siatkarze nam nie przeszkadzają, więc najwyższa pora, aby wszyscy stęsknieni większej dawki nauki poczuli się usatysfakcjonowani. Rozpoczynamy wieczorynkę naukomanów. Inną niż inna audycję popularno-naukową, bo tylko w radiu UWMFM możecie jej słuchać. Przed mikrofonem Sławek Kulesza, witam bardzo serdecznie i zapraszam do spędzenia najbliższej godziny z wieczorynką naukomanów właśnie, w której będziemy rozmawiać o nauce bardzo poważnej, nie bardzo poważnej i bardzo niepoważnej. O czym po kolei? Zaczynamy jak zwykle od stałych punktów programu, czyli aktualności z naszego uniwersytetu, aktualności z zaprzyjaźnionego pierwszego liceum ogólnokształcącego i garści z historii nauki. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że na naszym uniwersytecie w środę 17 stycznia rozstrzygnięty został konkurs, jeden z najważniejszych konkursów chyba, Belfer 2023, Belfer WM 2023, w którym studenci uznali, że najlepszą belferką naszego uniwersytetu w minionym roku była doktor inżynier Iwona Chwastowska-Siwiecka z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, która od ponad 20 lat związana jest z naszym uniwersytetem, a drugi raz w ogóle została w tym konkursie Belfra wybrana. Drugie miejsce zajął doktor weterynarii Hubert Ziółkowski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Natomiast trzecie miejsce zajął doktor Robert Stryjński z Wydziału Biologii i Biotechnologii. Także widać, że podium, no niestety, nauki biologiczne, biotechnologiczne wzięły całkowicie, nie biorąc jeńców zupełnie. Jest to jakaś odmiana od zeszłych lat, kiedy to na podium stawa, czy na najwyższym stopniu tego podium stawali przedstawiciele wydziałów ścisłych, czyli matematyki, informatyki chociażby. No trudno, taki wybór studentów i z nim nie będziemy dyskutować, to jest konkurs dla studentów i przez studentów prowadzony. Gratulacje dla wszystkich, nie tylko dla trójki laureatów, ale dla wszystkich, którzy zostali wybrani na wydziałach, bo przecież na każdym wydziale w pierwszym etapie głosowania było wybieranych troje belfrów i belferek, z których następnie wybierano najlepszego na wydziale. Także gratulacje dla wszystkich, bo jeżeli się znaleźliście w tym plebiscycie, to znaczy, że wasza praca jest widoczna, jest doceniana przez studentów, że jesteście naprawdę, wnosicie coś dobrego do naszego uniwersytetu. Serdeczne gratulacje. Z zaprzyjaźnionego pierwszego liceum ogólnokształcącego z newsów z ogromną przyjemnością donoszę, że pani dyrektor pierwszego liceum, pani Jolanta Skrzypczyńska, została przez wojewodę warmińsko-mazurskiego powołana do pełnienia obowiązków warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty. Na razie do pełnienia obowiązków zobaczymy, bo na wiosnę konkurs zostanie rozpisany i rozstrzygnięty. Być może zostanie też już pełnoprawną kuratorką oświaty. Wszyscy, którzy w oświacie w naszym regionie działają od dłuższego czasu, na pewno znają naszą panią dyrektor. Naszą mówię, bo też mam związki z pierwszym liceum ogólnokształcącym. Jest osobą rozpoznawalną, jest osobą otwartą, jest osobą naprawdę bardzo życzliwą uczniom, rodzicom, jest osobą proszkolną, więc myślę, że trudno byłoby znaleźć kogoś bardziej pasującego na to stanowisko. Także również gratulacje. No a poza tym cóż, no sezon studniówek się rozpoczął. Maturzyści czują już powoli nadciągający oddech matur. W pierwszym liceum również odbyła się studniówka 13 stycznia w sobotę. W szkole, co jest wyjątkiem jeszcze póki co na skalę regionu, bo praktycznie wszystkie szkoły organizują swoje studniówki poza szkołami w różnych miejscach, w różnych lokalach. W pierwszym ELO studniówka odbywa się w auli. Tam jest polonez, tam jest walc. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zeszłoroczny walc, kiedy został opublikowany, pokazany na YouTubie, zebrał ponad 1 000 000 odsłon, co było naprawdę olbrzymim osiągnięciem. Liczymy, że tegoroczny wals, do którego choreografię wymyślili uczniowie, maturzyści, że również osiągnie podobną popularność, a może nawet przebije. Zobaczymy. Wszystko w rękach oglądających. No i auli, tak jak mówię, odbywają się tańce, natomiast na korytarzach są ustawione stoły, przy których siedzą turzyści, przyszli, a obecni studniówkowicze. Także atmosfera inna niż inne, no, tak jak nasza audycja. Moim zdaniem jest to coś, co warto kultywować, bo jednak wyprowadzenie studniówek poza szkoły, mimo wszystko chyba, ja może już jestem zbyt stary i tak troszkę boomerem pojadę, ale wydaje mi się, że studniówki organizowane w szkołach, kiedy to uczniowie dużo mieli do powiedzenia, kiedy przystrajali salę, dekorowali, kiedy przygotowywali jakieś atrakcje, jakieś konkursy, skecze, program artystyczny na studniówkę, bo nie tylko to, bo to się sprowadzało do tańców. Jakoś to miało swój urok. No i tu jeszcze w pierwszym elo ten urok, ten czar cały czas gdzieś tam jeszcze tkwi. Nie niszczmy tego. To jest mój apel. A z rocznic, z kalendarium historycznego dotyczącego nauki. 15 stycznia 1908 roku urodził się Edward Teller, amerykański naukowiec, ojciec, nazwany ojcem bomby wodorowej. Bomba wodorowa, czyli bomba, w której wodór przechodzi fuzję, czyli syntezę jądrową, wydzielając znaczne ilości energii, znacznie większe niż podczas procesów rozdziałów czy rozszczepienia jądrowego. Żeby nie być gołosłownym, jeżeli z rozszczepienia 10 gramów, rozszczepienie 10 gramów uranu jest równoważne mniej więcej spaleniu około 30 ton węgla, tyle samo energii się wydziela. 10 gram uranu, 30 ton węgla. Już to samo mówi, jaka jest koncentracja energii w uranie. Reakcję rozszczepienia. No to z syntezy, żeby uzyskać 10 gramów, jeżeli chce się uzyskać 10 gramów helu, no bo z atomów wodoru, właściwie protu, deuteru, przepraszam, deuteru, czyli tego wodoru, w którym mamy jeden neutron i jeden proton, żeby przeprowadzić to, syntezować do helu, no to uzyskujemy jeszcze prawie 10 razy więcej, ponad... O ile dobrze pamiętam, około 300, trzeba by spalić około 300 tysięcy ton węgla. Także jest to 300 ton węgla, przepraszam. Więc jest to olbrzymie przełożenie. To jest jednocześnie brak jakichkolwiek odpadów promieniotwórczych powoduje, że gdyby udało nam się opanować technologię syntezy jądrowej, a wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na dobrej ścieżce, o czym będę mówił jeszcze za chwilę, no to mielibyśmy właściwie nieograniczone źródło energii. Jako cywilizacja moglibyśmy o sobie powiedzieć, że wskoczyliśmy na wyższy poziom rozwoju. Tego samego dnia, 15 stycznia, tylko 100 lat wcześniej, w 1803 roku urodził się Heinrich Daniel Ruhmkorff. Nazwisko może mało znane, aczkolwiek studenci fizyki kojarzą zapewne cewkę Ruhmkorffa, czyli zwojnicę z takim brzęczykiem, z przerywaczem elektromagnetycznym, w której wytwarza się wysokie napięcie. Cewka Ruhmkorffa posłużyła Wilhelmowi Röntgenowi do wytworzenia promieniowania, które nazwano na początkowo promieniowaniem X, promieniowaniem tajemniczym, a obecnie znamy je pod nazwą promieniowania Röntgena. Wszystko dlatego, że cewka Ruhmkorffa wytwarza wysokie napięcie właśnie rzędu kilkunastu tysięcy voltów. 18 stycznia w roku 1933 urodził się Ray Dolby. No i jeżeli to nazwisko Wam nic nie mówi, no to znaczy, że w ogóle nie słuchaliście ani kaset, ani kaset przede wszystkim. Bo Ray Dolby dał swoje nazwisko firmie, która wsławiła się wynalezieniem i wprowadzeniem do masowego użytku tak zwanego systemu DNRS, Dynamic Noise Reduction System, czyli system dynamicznej redukcji szumów, ale także była odpowiedzialna za wprowadzanie kaset magnetofonowych wysokiej jakości, niskoszumowych. No i także Dolby Surround, czyli system, który był pierwowzorem kina domowego, czyli taki system, w którym dźwięk jest dookólny, można powiedzieć. 19 stycznia urodził się Johann, w roku 1747 urodził się Johann Ellert Bode, znany z reguły Titusa Bodiego, Titusa Bodego właściwie, razem z Titusem, nazwiska nie pomnę w tym momencie, ogłosili oni regułę taką numerologiczną, fenomenologiczną. Udało im się opisać mianowicie odległości kolejnych planet wewnętrznych Układu Słonecznego, jako ułożyć pewien ciąg, czyli podać dla nich pewną regułę opisującą te położenia, te odległości od Słońca. No i co ciekawe jeszcze, w tej regule jest jedno miejsce brakujące między bodajże Jowiszem a Marsem. I akurat w tym miejscu rozciąga się pas planetoid, co dla niektórych było silnym dowodem za tym, że właśnie tam była jeszcze jakaś jedna dodatkowa planeta, która się albo rozpadła, albo no coś się z nią stało w każdym razie, bo reguła Titusa Bodego przewidywała jej istnienie właśnie na takiej orbicie. W roku 1736, 19 stycznia, urodził się James Watt, no, człowiek legenda już chyba, który dał swoje nazwisko jednostce mocy. James Watt, konstruktor silników parowych, inżynier, no generalnie człowiek orkiestra, człowiek, który był jednym z kół zamachowych, by nie powiedzieć filarów rewolucji przemysłowej. To on konstruował maszyny, które następnie wypierały zwierzęta pociągowe, no i dzięki temu rewolucja przemysłowa rozkręcała się w Anglii. W roku 1931, 20 stycznia, urodził się David Lee, noblista z roku 1996, który odkrył nadciekłość, oczywiście razem w zespole pracując, odkrył nadciekłość w helu 3. Nadciekłość w tym izotopie helu, zachodzi w temperaturze 2000 Kelwina, 2000 Kelwina, raptem 2 razy 10 do minus 3 powyżej zera bezwzględnego, co było samo w sobie osiągnięciem, żeby taką niską temperaturę osiągnąć i utrzymać. Dla porównania, Piotr Kapica, rosyjski uczony, który odkrył nadciekłość w helu 4, miał znacznie łatwiejsze zadanie. Relatywnie, bo musiał ten hel schłodzić tylko do 2 kelwinów, żeby zaobserwować nadciekłość, no ale z kolei był wcześniej, więc poziom trudności generalnie pewnie był podobny. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o aktualności, o kalendarium, o tym, co za chwilę, to po przerwie.